Pomimo tego, że nas nie jest może dzisiaj aż tak dużo, ale nie miałem możliwości z wszystkimi z braćmi przywitać się, podać rękę, dlatego witam się z wami słowami naszego Zbawiciela, pokój braterstwu. Wyjeżdżając ze zboru w Pleśnej, bracia, którzy pozostali, może raczej ci, którzy tu nie przyjechali, powiem, bo nie wszyscy zostali w zborze, prosili, aby wam przewieźć chrześcijańskie bratnia pozdrowienia, życzyć wam błogosławieństw Bożych na tej uczcie. Proszę braterstwa, nasz Pan i apostołowie, kiedy byli jeszcze na ziemi, to pozostawili nam wiele wspaniałych przykładów do naśladowania. Zostawili też bardzo wiele nauki. I dzisiaj zastanawiamy się nad tymi wersetami, jak tu jeden mamy jako hasło dzisiejszej konwencji. Staramy się zrozumieć te nauki, te słowa, nauki doktrynalne, chociaż samo ich zrozumienie nie jest naszym głównym celem, jak braterstwo przyznają, ale jest raczej drogą do celu. Zrozumienie nauk doktrynalnych buduje naszą wiarę, wskazują nam drogę do celu, powodują w nas większe uświęcenie, budowanie charakteru i służby dla Boga. Jest też celem zrozumienia tych nauk budowanie siebie w wierze i utwierdzanie się nawzajem, czy też dobrze wierzymy. Czy dobrze się spodziewamy? I za każdym razem, gdy po te nauki sięgamy, gdy je czytamy czy słuchamy, gdy słuchamy te słowa Chrystusowe, które tu przed nami widnieją, to dostarczają nam one nowych spostrzeżeń i myśli, które kierują nas w stronę Boga, w stronę Królestwa i do tego, by starać się być naśladowcą naszego Pana. I kiedy Pan Jezus nauczał swoich apostołów i uczni, to czytamy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, począwszy od 13 wersetu, takie słowa naszego Pana. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Tymi słowami Pan Jezus nas zachęcał, abyśmy wchodzili przez ciasną bramę. I zaciekawił mnie ten zapis i dlatego tak nazwałem nasze rozważania. Dlaczego brama jest ciasna? Tak często w życiu się zdarza, że gdy na przykład gdzieś jedziemy samochodem i przyjdzie wjechać na posesję, a brama jest wąska, nie jest szeroka, to sprawia nam to kłopot. Czasami nawet prosimy kogoś drugiego, żeby nas pokierował. Mówimy, popatrz na mnie, czy dobrze jadę? Pokaż mi, jak daleko jeszcze mam. Pokaż mi, jaki odstęp mam zachować. Czy o coś nie zawadzę? Czy nie wyrządzę szkody? I tak patrząc po ludzku na te słowa naszego Pana, które powiedział, to z jednej strony Pan zachęca nas. Wchodźcie przez ciasną bramę. Wchodźcie. Ale mówi, wchodźcie przez ciasną bramę. Jakby z drugiej strony utrudniał nam to wejście. Gdy goście idą do naszego domu, to wszyscy braterstwo przymykacie drzwi, otwieramy drzwi szeroko. Jeżeli coś jest po drodze, to staramy się to usunąć, żeby goście do naszego domu weszli swobodnie. Pan Jezus mówi nieco inaczej. Pan mówi, wybierzcie sobie sami, co wolicie. Macie dwie możliwości i sami musicie zdecydować, którą z nich wybrać. Ale miejcie świadomość, że jest też szeroka droga, szeroka brama, wygodna, przestronna, przez którą łatwo jest przejść, ale ta droga i ta brama prowadzi na zatracenie. I dlatego na niej jest, że na niej jest łatwo, to znajduje się na niej bardzo wiele osób. Ale ta ciasna brama i wąska droga jest tą, która prowadzi do żywota. I tych, którzy ją znajdują w swoim życiu, jest bardzo mało. Dlatego zachęca nas Pan Jezus: wchodźcie przez ciasną bramę. Chcąc rozszerzyć nasze spojrzenie na tą wypowiedź naszego Pana, należałoby odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pierwsze, co jest pierwsze? Co jest pierwsze, czy brama, a potem droga wąska? Że najpierw należy iść wąską drogą, czy należy najpierw iść wąską drogą, a potem jest brama? Śpiewaliśmy przed chwilą w pieśni, jak braterstwo zauważyli, więc naprzód dążmy w Pana ślad, by stanąć w czas u bramy. Drugie pytanie, kogo przedstawia nam brama? Trzecie, dlaczego jest nazwana ciasną? Czwarte, od jakiego czasu została otwarta i przez kogo? I piąte pytanie, gdzie ta brama się znajduje? W czym ta brama została nam pokazana? Na pierwsze pytanie postawione możemy dać bardzo prędko i prostą odpowiedź. Bo tak jest w życiu chrześcijanina, że najpierw pojawia się brama, a potem jest droga. Bo zacytowane słowa pieśni tylko pozornie zmieniają tą kolejność. Ale tak nie jest. Śpiewaliśmy, że więc naprzód dążmy w Pana ślad. To nie znaczy, że najpierw mamy dążyć w Pański ślad, a potem stanąć u bramy, ale mamy wstępować naprzód, przed siebie, coś zmieniać w naszym życiu. By stanąć w czas u bramy, to znaczy, aby nam życia nie brakło, żebyśmy zdążyli wejść na wąską drogę ofiary. Tak jak apostoł Paweł to powiedział, iż z dzieciństwa znasz pisma, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu. Mówi, aby nie odkładać tych rzeczy, aż się, kiedy się zestarzejemy. Kiedy jeszcze mamy przed sobą jakiś okres czasu w naszym życiu, należy wtedy się zastanowić, wtedy się spieszyć, aby stanąć u bramy. Istnieje też inny zapis w objawieniu w 22 rozdziale 14 werset. Brzmi on: błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Werset ten też mówi, że trzeba czynić najpierw przykazania Boże, a po to, aby następnie wejść bramami do miasta. Ale zapis ten dotyczy zupełnie innego czasu. Dotyczy on wieku tysiąclecia, gdzie ludzkość najpierw będzie musiała usprawiedliwić się przez swoje uczynki, a potem dopiero wejść do tego miasta, do Królestwa Bożego, bramami. Tutaj jest użyte słowo w liczbie mnogiej. Bramami. Nie jedną bramą, jak nasz tematowy werset o tym mówi, ale wieloma bramami. Te bramy pokazują na ojców Starego Testamentu, którzy staną się wtedy na ziemi narzędziami informującymi ludzi o warunkach umożliwiających im stanie się dziedzicami wiecznego życia i w końcu wiodą ludzkość do Królestwa Bożego. Ale dzisiaj twierdzimy, że te bramy, które opisuje objawiciel, nie są jeszcze otwarte. Ponieważ do dzisiaj nikt z tych ojców Starego Testamentu nie powstał z grobu. Ten fakt powstania i otwarcia tych wielu bram, jak uważamy, należy jeszcze do przyszłości. Dlatego czytając wersety w Biblii na temat bram, będą one nam mówić o różnych rzeczach i w różnym czasie. Kogo przedstawia nam brama z naszego tematowego wersetu? Nasz Pan powiedział o sobie bardzo jasno i dobitnie. I na podstawie tych jego słów, które powiedział do swoich apostołów i do uczni, jesteśmy przekonani, kto jest tą bramą. Ewangelista Jan w 10 rozdziale od 9 i 10 werset napisał, że wówczas Jezus znów im powiedział: ręczę i zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy tu weszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, i dlatego owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wyjdzie, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pożywienie. Niektóre tłumaczenia podają, że Pan jest drzwiami. Ale słowo pyle w konkordancji jest tłumaczone na brama, na wrota, drzwi i wejście. I nie możemy tego inaczej interpretować. Mamy prawo rozumieć, że nasz Pan swoją ofiarą otworzył drzwi, otworzył zasłony do świątnicy i stał się dla wszystkich swoich naśladowców bramą dla owiec, która to brama daje możliwość wejścia na wąską drogę. Tak samo nauczał apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale 18 i 20 werset. Skoro zaś grzechy zostały już odpuszczone, nie zachodzi potrzeba składania ofiar za grzechy. Mając wtedy bracia wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ta droga nowa i żywa to nic innego jak wąska droga prowadząca do żywota. I tylko dzięki złożonej ofierze naszego Pana człowiekowi została otwarta możliwość, aby wszyscy, którzy w Niego uwierzą, mogli przechodzić przez Niego, przez tą bramę do społeczności z Bogiem. Bo od czasu zgrzeszenia człowieka, od czasu raju, pierwszych naszych rodziców, zerwana została wszelka łączność człowieka z Bogiem. Człowiek grzeszny znalazł się jakby poza obszarem Bożego zainteresowania. Człowiek wszedł przez przestronną bramę na szeroką drogę grzechu. I chociaż mężowie Boży żyjący w starożytności starali się często to zmienić, oni zdążali swoją wiarę do ponownej społeczności z Panem Bogiem. Lecz nie byli tego w stanie osiągnąć, nie byli w stanie osiągnąć doskonałości własnymi siłami, ponieważ boska sprawiedliwość była nieustępliwa i wymagała czegoś więcej. Dlatego niektóre czynności zakonne, takie jak opisane na przykład w 4 Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale, 4 wersecie, które mówią o kropieniu krwi, o kropieniu krwią przez kapłana Eleazara, który 7-kroć kropił w kierunku świątnicy, w kierunku namiotu zgromadzenia, poskazywały te czynności, że ojcowie święci Starego Testamentu, że życie ich przed Panem Bogiem było miłe. Że oni byli wiarą związani z czasem narodzenia się Jezusa, z czasem wyboru Kościoła, jak również ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Oni tymi czynnościami, swoim życiem tego dowodzili. Apostoł Paweł, opisując tę rzecz, w liście do Żydów w 11 rozdziale 13 do 16 wersetu mówi, że według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. A wprawdzie, gdyby byli onę pamiętali, tą ojczyznę, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić ją zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej. Przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował. Dopiero po wielu czasie nasz Pan swoim życiem usunął dotychczasową przeszkodę, która nie pozwalała wejść do świątnicy. Otworzył możliwość żywej wiary, o której dzisiaj tyle słyszeliśmy. Wiary w Niego. Możliwość poświęcenia się Bogu na służbę i rozwijanie się nowego stworzenia. To, co było do tego czasu niemożliwe, do czasu Chrystusa, teraz stało się możliwe. Dlatego Pan zachęcał. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni szukaniem społeczności z Bogiem. A ja wam sprawię odpocznienie, ja wam to umożliwię. Ale wejdźcie przez ciasną bramę. Nas interesuje, dlaczego ta brama jest ciasna. W czym ona jest ciasna? Można powiedzieć z jednej strony, że jest to logiczne. Skoro prowadzi do wąskiej drogi, to powinna być ciasna. Bo na drogę szeroką prowadzi brama przestronna. Ale czy to będzie zadowalająca odpowiedź? Myślę, że nie. To, że jest ciasna, sugeruje nam warunki, jakie należy spełnić, jakie trzeba spełnić, aby wejść na wąską drogę poświęcenia. Ciasność tej bramy pokazuje nam na zupełne poświęcenie i oddanie się aż do śmierci Bogu na służbę. Nie wystarczy powiedzieć, jestem wierzący i to już wystarczy, Bóg mnie zbawi. Ale trzeba całkowicie uwierzyć w Jezusa, w Jego złożoną ofiarę za nas, że tylko dzięki Jego ofierze możemy zostać usprawiedliwieni przed Bogiem. Znaczy to również, że powinniśmy, a wręcz musimy przede wszystkim mieć z Nim społeczność. Innej drogi do Boga nie ma. Innej bramy do Boga nie ma. Wymogi tej ciasnej bramy są zdecydowanie trudne. I bardzo często tak jest, że większość ludzi, którzy o niej słyszą, to zostają odstraszeni od niej. Bo ludzie obawiają się, że nie dadzą rady, że nie będą w stanie podołać stawianym warunkom, jakie stawia ta ciasna brama i wąska droga. Takim bardzo ważnym warunkiem stawianym, który stawia nam ciasna brama, jest posiadanie pokory. Jeżeli nie posiadamy pokory, to nie będziemy w stanie się w tej bramie w stopniu niezbędnym uniżyć pod wszechmocną ręką Pana Boga. Nie będziemy gotowi uczynić siebie naszego poświęcenia. Nie będziemy w stanie uznać, że jesteśmy grzesznymi i o własnej sile nie jesteśmy w stanie się zbawić. I brama ta nas nie przepuści. Bo jeżeli chcemy przez nią przejść, to z naszej strony musi nastąpić całkowita rezygnacja z rzeczy, jak to pięknie jeden komentarz Manny ujął, z rzeczy, które są dobre i nawet właściwe dla człowieka ziemskiego. Z wielu takich rzeczy ci, co przechodzą przez tą bramę, powinni zrezygnować. Bo dla człowieka ziemskiego, który nie obrał sobie celu w życiu, jako celu w życiu, aby służyć Panu Bogu, to te niektóre rzeczy dla takiego człowieka są nawet dobre i pożyteczne, bo stawiają przed człowiekiem jakieś cele. A chęć osiągnięcia celu mobilizuje człowieka. Lecz człowiek, który nie ma żadnego celu w życiu, to staje się dla innych uciążliwy i trudny. Albo się załamuje i źle kończy. Ale nie wszystkie cele, jakie człowiek może sobie postawić, mogą być zrealizowane przechodząc przez tą ciasną bramę. Brama ciasna jest dlatego, bo precyzuje nam jasno kierunek i cel naszego działania. Pan powiedział, że prowadzi do wąskiej drogi i do żywota. Niemożliwym jest, aby przechodząc przez ciasną bramę, mieć potem jeszcze jakieś różne cele w życiu. Ale jedynym celem, jaki nam wyznacza, jest osiągnięcie żywota. Ona po prostu tylko tam prowadzi. w tej bramie trzeba zrezygnować ze swojej woli, zrezygnować ze swojego ja, ze swoich pragnień i przyjąć wolę i zamiary Pana Boga. Nie wystarczy z nich zrezygnować połowicznie, po części, bo brama takich nie przepuści. Nasze poświęcenie ma być zupełne. Tak jak często cytujemy z wersetu z Objawienia, że aż do śmierci. Ta ciasność bramy pokazuje, że nie może przez nią przejść nikt, kto nie zaprze zupełnie samego siebie i nie podejmie w swoim życiu bezwzględnego posłuszeństwa i wytrwałości w cierpieniach dla Chrystusa. Bo przechodząc przez tą bramę, bardzo często jest tak, że ściągamy na siebie różne prześladowania, a także i cierpienia. Widzimy w tym też, że tej bramy nie da się poszerzyć. Że nasze staranie powinniśmy w naszym życiu skierować raczej na tym, aby nasze życie, nasz charakter dostosować do woli i możliwości Pana Boga. Że to my musimy dostosowywać się do tej bramy, a nie bramę do nas. Bo warunki tej bramy są niezmienne. A z drugiej strony, patrząc na tą bramę ciasną, nie powinniśmy się też jej zniechęcać w naszym życiu. Że jest ciasna i tak powiedzieć, że ja się nie nadaję. Nie będę próbował nawet przechodzić przez tą bramę. Bo mam zły charakter, jestem genetycznie obciążony różnymi słabościami, mam trudne warunki rodzinne, czy taką lub inną pracę. To nie dam rady. To nie dla mnie. Pan Jezus powiedział, a ewangelista Mateusz zapisał w 16 rozdziale, w 24 wersecie, że jeżeli ktoś chce iść za mną, to niechże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Nie mamy się zniechęcać, ale mamy zabrać ten krzyż, jaki mamy i starać się przystosowywać wszystko to, co mamy i takie, jakie mamy i zmieniać nasze charaktery i nasze upodobania tak, aby nas ta brama ostatecznie przepuściła. Apostoł powiedział w drugim liście do Koryntian 7:1, że mając przeto takie obietnice najmilsi, takie wspaniałe obietnice najmilsi mając, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. A apostoł Piotr w pierwszym liście, 5-7 werset, we wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Pan Bóg obiecał nam swoją pomoc, bo wie, jakimi słabymi istotami jesteśmy. Dlatego musimy zupełnie zaufać tej ciasnej bramie. Wziąć swój krzyż i naśladować go. A jeżeli faktycznie tak się stanie, że kiedyś nie będzie nam starczać sił, to Pan to zauważy. Pan to zauważy, że nie dajemy rady, nie mamy na tyle sił nieść swojego krzyża, a kiedy zawołamy o pomoc, to na pewno wyśle swojego anioła albo jakiegoś brata Cyrenejczyka, który pomoże nam nieść nasz krzyż. W tej bramie obowiązują nie takie zasady i reguły, jakie panują na świecie. Bo w Chrystusie miłość i wierność uczniów zostaje wystawiona na próbę. W dzisiejszym świecie miłość i wierność to słowa, które się już dawno zdewaluowały. Straciły swoją pierwotną wartość. W bramie tej wiara, nasza wiara, która tu już tyle słyszeliśmy dzisiaj, że jest ze słuchania, jest poddawana próbie. Bo słuchając, możemy budować naszą wiarę, ale możemy ją też tracić. Dlatego Pan Jezus powiedział, że kto ma uszy, to niechaj słucha. Ale zaraz dodał, ale patrzcie, czego słuchacie. Dzisiaj, proszę braterstwo, przyszło nam żyć w bardzo szczególnym czasie, gdzie wiara jest podkopywana, ośmieszana, a często nawet wypaczana. Nawet jeśli dobrze wierzyłem, to zaczynam wątpić. Dlatego i ta dziedzina naszego życia, o której dzisiaj chcieliśmy tyle mówić, jest dziedziną, w której należy nam jeszcze dużo robić w naszym życiu. I chociaż wiemy o tym, że nasza miłość i wierność w tej bramie, w Chrystusie jest na próbie i na ile nas stać, to staramy się kształtować nasz charakter, staramy się kształtować naszą wiarę, naszą miłość, to i tak zdarzy się czasem, że na tym polu upadamy i może w czymś nie domagamy. Ale z kolei mamy tą świadomość, że te nawet niepomyślne czasem doświadczenia, w jakich się znajdujemy, na tym punkcie, jeżeli stają się naszym udziałem, to z kolei kształtują nasz charakter. Czynią nas mocniejszymi na przyszłość, uodparniają nas na może ataki różne i pomagają nam być czujniejszymi w przyszłości. W sumie wychodzą nam na dobre. Bo po tym mają być poznani przechodnie tej bramy. Powiedział Pan Jezus, stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Miłość jest związką doskonałości. Ta brama jest ciasna dlatego, że ma przepuścić ludzi, którzy będą się nadawać do królestwa. I ludzi, którzy mają osiągnąć duchowe życie na duchowym poziomie. Życie w społeczności z Bogiem i społeczności z Jego Synem. Dlatego Pan Bóg, chcąc obdarzyć takim życiem ziemskiego człowieka, musi dokonać na nim takiej próby. Musi dowieść, czy człowiek będzie posłuszny w tej ciasnej bramie, czy sprosta jej zasadom i wymogom. To, że jest ciasna, to też uświadamia nam, że nie będzie otwarta zawsze. Wiemy, że na pewno kiedyś zostanie zamknięta, że ilość osób, jakie ma przepuścić, jest ograniczona. A gdy przejdzie przez nią określona ilość osób, to kiedy Bóg uzna za stosowne, to brama to zostanie zamknięta. Słyszałem, jak niektórzy mówią, że potrafią podać dowody na to, że brama ta została już zamknięta i że wąska droga została już zamknięta, skończona. Ale czy my możemy ją zamknąć? Czy człowiek może zamknąć bramę i wąską drogę? Czy do człowieka należy to dzieło? Jeżeli często fakty pokazują, że jest inaczej, czy możemy być sami u siebie mądrymi na tyle? Uważam, że nikt z ludzi nie da rady bramy zamknąć. Bo w objawieniu świętego Jana w 3:7 czytamy, że aniołowi kościoła Filadelfii napisz tak. To mówi święty, prawdomówny, ten, który ma klucz Dawida, gdy otwiera, to nikt nie zamknie, a gdy zamknie, to nikt nie otworzy. Jest to temat wśród badaczy Pisma Świętego mocno dyskutowany. I jak wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, różne zdania na ten temat możemy usłyszeć. Ale apostoł Paweł wyjaśnia nam tą tajemnicę, że dopiero wtedy, gdy Izrael zostanie gdy przyjmie Chrystusa, narodowo, gdy przyjmie, tak jak go narodowo Izrael odrzucił, to będzie wtedy to dowodem na to, że brama ciasna i wąska droga się skończyły. A w tym czasie nastaje czas na wesele barankowe. I mówi apostoł, sami nie czujcie się mądrymi, by to wiedzieć wcześniej. On wyjaśnia nam, że ten fakt możliwości przechodzenia przez ciasną bramę nadal istnieje dla wszystkich, chociaż jest tajemnicą. Ta brama jest ciasna, ale przez cały wiek Ewangelii przez nią mogą przechodzić wszyscy. Może wstępować przez nią każdy, biedny, bogaty, niewolnik czy wolny, biały czy kolorowy. Ale jest ona dla zdecydowanej większości świata nadal ukryta. Jest niewidoczna, jest ciasna, by przez nią przejść. I mając tą świadomość, że brama prowadząca na wąską drogę jest ciasna, i dlaczego jest ciasna, to dlatego jedziemy na konwencję. Dlatego przychodzimy tutaj do hełma, by się wzajemnie wzmocnić i zachęcić. I pytamy się jeden drugiego. Bracie, siostro, pomóż, pokieruj. Popatrz może z boku, czy z tym moim charakterem, czy słabościami to się zmieszczę jeszcze w tej ciasnej bramie? Czy może zawadzę o coś? Czy może tym moim zachowaniem zawadzę o drugiego brata i narobię szkody? Często pytamy, bracie, doradź, czy czasem nie powinienem odciąć mojej prawej ręki albo wyłupić tego oka, żeby mi nie przeszkadzały? Jak powiedział Pan Jezus, że lepiej by tobie było, żebyś był bez ręki i bez oka, ale wszedł do królestwa, żebyś przeszedł przez tą bramę. Czy nie muszę z mojego wielbłąda zrzucić jeszcze wiele ciężarów i bagażów tego świata? Zadajemy sobie pytanie, czy mogę się zmieścić z tym wszystkim, co mam na swoim garbie, w tym uchu igielnym? Bo tak bywa, że umiłowanie bogactwa i majętności powodują w nas zainteresowanie nimi i przywiązanie. I nie potrafią ich zdjąć z mojego wielbłąda. Cały czas mi siedzą na karku, o nich myślę, ich pilnuję, o nie dbam, a tu brama jest ciasna, ucho igielne małe, czy dam radę przejść? Naszym staraniem jest, abyśmy właśnie w takich społecznościach jak dzisiaj zdobywali naukę, zdobywali zrozumienie i kształtowali swoje charaktery. Kochani braterstwo, często jest tak, że kiedy chcemy coś dokładnie wytłumaczyć, to posługujemy się przykładem albo rysujemy coś na kartce papieru, by nie tylko umysłem to zobaczyć, ale jeszcze i oczami to zapamiętać, pojąć i utrwalić. Bo tak jest, że jedni z nas to bardzo dobrze zapamiętują oczami. Wiedzą dokładnie w Biblii, na której stronie co jest napisane. No ja tak nie potrafię. A ktoś inny potrzebuje narysować schemat, wykres czy rysunek i wtedy oczami zapamiętuje szczegóły. Tak jak apostoł Paweł to powiedział, że o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I pomimo tego, że przed nimi apostoł wymalował obraz Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego, to pyta się o nierozumni Galacjanie, któż was jeszcze omamił, że to odrzucacie, że tego nie rozumiecie. My, kochani braterstwo, mamy taki obraz wymalowany który pomimo, że dzisiaj nie wisi tutaj na tej sali i nie widzimy go, ale myślę, że każdy z nas doskonale pamięta jego widok. Postarajcie się teraz, braterstwo, oczami waszego wyrozumienia popatrzeć przez chwilę na niego. Tak, jakby on tutaj był. Mam na myśli namiot zgromadzenia na puszczy, przez który to rysunek, przez który to opisy zawarte w księgach, Pan Bóg obrazowo pokazał nam te rzeczy, tak jak tu już dzisiaj na ten temat było wspomniane. I pamiętacie tam, braterstwo, jakbyśmy patrzyli na ten namiot, jak on tutaj wisi, że patrząc na niego od strony wschodniej, widać było trzy bramy. Pierwsza to ta, która prowadziła na dziedziniec. Druga, która prowadziła do świątnicy świętej. I trzecia, która prowadziła do świątnicy najświętszej. W świetle tego, co już powiedzieliśmy, popatrzmy teraz na ten rysunek i pomyślmy, której z nich, z tych trzech bram pokazanych w namiocie, odpowiadałaby ta nasza brama, o której powiedział nasz Pan, że jest ciasna i prowadzi do żywota. Czy pierwsza, czy druga brama, którą Biblia nazywa też pierwszą zasłoną, czy trzecia brama, która nazwana jest w Biblii wtórą zasłoną. Bardzo często jest tak, że kiedy mówimy na temat chrztu, poświęcenia się na naszych konwencjach, bracia w wykładziach na to zwracają uwagę, to całą naszą uwagę skupiamy wtedy na pierwszej zasłonie do świątnicy świętej, która, jak rozumiemy, przedstawia dla nas obrazowo śmierć ludzkiej woli. Że od tego czasu wchodzimy na drogę wąską w ślad za naszym Panem. Że od tego czasu, po oddaniu naszej woli pod wolę Bożą, następuje spłodzenie z Ducha Świętego i rozwój nowego stworzenia. Czyli że od tego momentu rozpoczyna się dla nas droga wąska. Czy dobrze mówimy? Czy o tej bramie mówił Pan Jezus w naszym wersecie tematowym, że jest ciasna? W Cieniach Przybytku możemy przeczytać na stronie 18 takie zdanie. Na dziedziniec, czyli miejsce święte. Na dziedziniec, czyli miejsce święte, prowadziła tylko jedna brama. Oznacza to, że istnieje tylko jeden sposób, w jaki można dostać się do Boga. Jedna brama, Jezus. Jam ci jest ta droga, żaden nie przychodzi do Ojca tylko przez mię. Jam ci jest drzwiami. Dziedziniec przedstawia nam stan usprawiedliwienia, który można osiągnąć przez wiarę w Chrystusa, będącego tą bramą. Autor kieruje naszą myśl, że nie ma innego sposobu wejścia na dziedziniec, wejścia do społeczności z Bogiem, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, pokazanego w tej pierwszej bramie, bramie na dziedziniec. I czytamy, że istnieje tylko jedna brama. Z tym się zgadzamy, bo już wcześniej to sobie ustaliliśmy. Czy więc może o tej Pan Jezus mówił, o tej miał na myśli, która prowadziła na dziedziniec? Mamy więc drugą myśl. Więc gdyby iść dalej za tą myślą, to wchodzimy na dziedziniec i widzimy tam ołtarz miedziany, w którym płonie ofiara naszego Pana. Przyjmujemy to wiarą, idziemy dalej, napotykamy na naszej drodze umywalnię, w której jest woda przedstawiająca nam Słowo Boże, obmywamy się, spoglądamy, przeglądamy się w polerowanej miedzi. Miedź to symbol doskonałego człowieczeństwa, człowieka usprawiedliwionego i sprawiedliwego w oczach Bożych. I gdy przeglądamy się w tym, gdy porównujemy siebie do doskonałości Pana naszego Jezusa, to widzimy, ile nam jeszcze brakuje. I wtedy obmywamy się wodą Słowa Bożego. Czy możemy powiedzieć, że to jest nasza wąska droga? Mamy drugą myśl, że tą ciasną jest brama na dziedziniec. Ale popatrzmy jeszcze inaczej na ten sam temat. na tą ciasną bramę w trzeci sposób. Śpiewaliśmy przed chwilą, że tam brama jest, za którą lśni nadzieja lepszych rzeczy. A więc chodzi o którą bramę? O trzecią bramę. O tą zasłonę do świątnicy Najświętszej, bo tam będą lepsze rzeczy. Kiedy się rozstajemy, gdy dzisiaj będziemy się żegnać po konwencji, to często sobie życzymy spotkania tam, poza, w którą zasłoną, w niebie, po zmartwychwstaniu. Dlatego, które myśli najbardziej nam odpowiadają? Która więc z tych trzech bram jest bramą ciasną, o której mówił nasz tematowy werset? Skorzystajmy jeszcze raz z myśli autora Cieni Przybytku. Strona 14. Zauważmy, że trzy wejścia, to znaczy brama na dziedziniec, drzwi do świątnicy świętej i zasłona przed świątnicą najświętszą były sporządzone z materiału tego samego rodzaju i koloru. Czy nam to coś wyjaśnia? Myślę, że bardzo dużo. Co nam to powinno sugerować? Ten sam rodzaj materiału i ten sam kolor. To jest bardzo szeroki temat. Tylko rąbek jego chciałbym w tej chwili poruszyć. Ale mówiąc krótko, ten sam materiał, z jakiego były zrobione trzy bramy, to był czysty, biały bisior, który pokazuje na doskonałe człowieczeństwo naszego Pana, które dla ludzi patrzących z zewnątrz przybytku budziło odrazę, było murem niewiary, a dla przebywających wewnątrz tego przybytku, dla usprawiedliwionych, którzy weszli przez wiarę w krew Chrystusa na dziedziniec, powodowało to jeszcze potęgowanie się wiary, jeszcze większą wiarę. Ta biel sugeruje nam również, że gdy człowiek przechodzi przez tą bramę, to zostaje oczyszczony, zostaje przywrócony do pierwszej czystości, jaką posiadał Adam. I z tego białego bisioru, jak opis Biblii mówi, wykonane były wszystkie trzy bramy. Ale były przeplatane nitkami tego samego koloru, z których były uczynione te trzy bramy. To kolor biały, ale był przeplatany kolorem niebieskim, fioletowym i szkarłatnym, które z kolei coś nam pokazują. Kolor szkarłatny przedstawia nam krew okupową naszego Pana, która może zapewnić człowiekowi odkupienie z przekleństwa adamowego. Kolor fioletowy pokazuje nam na królewską władzę, jaka będzie działać w królestwie. I sugeruje nam, że ci, którzy przez te bramy przejdą, będą mogli mieć taką nadzieję, że ta królewska władza stanie się ich udziałem. Kolor niebieski symbolizuje nam pomoc Bożą, jaka najpierw została dana naszemu Panu, aby ten plan Boży mógł uskutecznić. To pomoc tym, by mógł wiernie wykonać wolę Ojca, i ta pomoc jest również obiecana i wszystkim tym, którzy przez tą bramę ciasną przechodzą. Wszystkim tym, którzy z tego zaproszenia wchodźcie przez ciasną bramę skorzystają. I z tego punktu, patrząc na te trzy bramy, z punktu materiału i kolorów, to w tych trzech bramach pokazana jest ta sama rzecz. A więc jak widzimy, że w budowie czy w charakterze tych wszystkich bram możemy zobaczyć przede wszystkim Pana Jezusa, na którego Bóg włożył cały ciężar swojego planu, cały ciężar wykonania i odpowiedzialność za wykonanie planu Bożego. I nam dzisiaj zostało to podsunięte, gotowe zrozumienie. Możemy to dzisiaj widzieć i może to budować naszą wiarę i wzmacniać nadzieję, że Bóg w Jezusie wypełni cały swój plan odkupienia człowieka, jak to apostoł Paweł napisał, że On dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. I tak patrząc na tą rzecz, to widzimy, że jeżeli chcemy przejść przez którąkolwiek z tych bram, to wiara w ofiarę naszego Pana i uznanie złożonego okupu jest nam cały czas potrzebna. Jest nam nieodzowna. Droga człowieka do pojednania z Bogiem w wieku Ewangelii, wiodąca przez te trzy bramy, może stać się realna tylko wtedy, jeżeli na wszystkich etapach tej drogi będziemy bezwzględnie ufać Chrystusowi i mieć wiarę, że tylko On może nas usprawiedliwić i zachować na tej drodze. A w końcu, że jest mocen doprowadzić i nas do zmartwychwstania. I tak patrząc, to każda z tych trzech bram jest na swój sposób ciasna. I nie jest łatwo przez nią przejść. Bo ta pierwsza brama na dziedziniec, w której pokazane nam zostało usprawiedliwienie przez wiarę. Czy wiara i uznanie ofiary Pana Jezusa jest dzisiaj rzeczą łatwą? Czy wiele ludzi ją zrozumiało i uznało? Bardzo niewielu. A czy pokazane rzeczy w drugiej bramie, czyli w pierwszej zasłonie do siądnicy, jak rzeczy takie jak poświęcenie życia Panu Bogu, oddanie własnej woli, czy jest łatwą dzisiaj rzeczą dla człowieka? I wielu to robi? Bardzo niewielu. A narodzenie z ducha, które pokazuje nam druga zasłona do świątnicy świętej, ta trzecia brama, czy wielu osiągnie, czy wielu zmartwychwstanie do żywota w tysiącleciu? Też niewielu. Dlatego każda z tych trzech bram jest na swój sposób ciasna i stawia człowiekowi pewne ograniczenia i warunki. Ale Pan Jezus, mówiąc o ciasnej bramie, czy mógł mieć na myśli wszystkie trzy? Uważam, że nie. Że miał na myśli jedną z nich. I tak rozumie, że miał na myśli tą drugą bramę prowadzącą z dziedzińca do świątnicy świętej, o której już na wstępie tak powiedziałem. Dlaczego tak? Musimy teraz obalić nasze poprzednie dwie myśli, żeby jedna z nich stała się prawdziwą, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Pan zapraszał do tej bramy ciasnej i która to jest. Śpiewaliśmy, że tam brama jest, za którą lśni nadzieja lepszych rzeczy. Jest to mowa nie o trzeciej bramie do świątnicy Najświętszej, za którą są lepsze rzeczy. Można z całą pewnością powiedzieć, że za tą bramą znajdują się tylko lepsze rzeczy. Ale w tych słowach naszej pieśni jest mowa właśnie o ciasnej bramie. Bo lepsze rzeczy są za trzecią bramą. Ale śpiewaliśmy, że nadzieja lepszych rzeczy. A nadzieja lepszych rzeczy, za którą jest bramą? Za drugą, prawda? Żyjąc w stanie poświęcenia w świątnicy świętej, mamy tą nadzieję osiągnąć lepsze rzeczy. Tak jak to apostoł Paweł do Hebrajczyków napisał, że nadzieja ta jest dla naszej duszy niczym silna i absolutnie pewna kotwica, która sięga poza zasłonę do świątnicy. Myśmy ją tam zarzucili, jak im mówi inne tłumaczenie, do świątnicy Najświętszej. I ta nadzieja nas trzyma, nadzieja lepszych rzeczy. Czyli do miejsca Najświętszego, to znaczy, że teraz mamy nadzieję, a po zmartwychwstaniu dopiero osiągniemy te lepsze rzeczy. I dalej śpiewamy w tej pieśni, że gdy zrzeknę się mych ziemskich dni, Pan weźmi nie zaprzeczy. A kiedy się zrzekamy ziemskich dni, ziemskiego życia? Właśnie zanim wejdziemy przez ciasną bramę. Wtedy, gdy rezygnujemy z prawa do życia ziemskiego w warunkach restytucji, wtedy, gdy się poświęcamy Panu Bogu na służbę, to wtedy rezygnujemy z ziemskich rzeczy. A gdy wtedy skorzystamy z usprawiedliwienia Pana Jezusa w dalszym ciągu i potwierdzamy to naszą wiarą, to wtedy Pan nas przyjmie i wejść nam przez tą ciasną bramę nie zaprzeczy. A więc, jak zauważyliśmy, słowa naszej pieśni też mówią o bramie ciasnej, czyli o bramie prowadzącej z dziedzińca do świątnicy świętej. Druga myśl, jaką mieliśmy, wynikała ze słów zacytowanych z Sieni Przybytku, że istnieje tylko jedna brama na dziedziniec i jest to jak najbardziej prawdą. Bo czy istnieje w wieku Ewangelii inna możliwość dla człowieka grzesznego, inna możliwość usprawiedliwienia i wejścia do społeczności z Bogiem? Nie istnieje. Jest tylko ten jeden sposób, że przez wiarę w ofiarę naszego Pana, która została pokazana właśnie w tej bramie na dziedziniec, możemy starać się o pojednanie z Bogiem. Innej możliwości nie ma. Ale zauważmy, braterstwo, do kogo Pan Jezus słowa naszego wersetu tematowego kieruje. Kiedy Pan powoła apostołów, to począwszy czytać od 5 rozdziału, wyszedł na górę i nauczał ich. Najpierw im mówił, jacy to ludzie są błogosławieni, jakimi mają być, jak mają żyć, jakimi mają się stać w swoim życiu, jakimi zasadami się powinni kierować, że mają się modlić nieustannie. Bardzo wiele przekazał im nauki. Ta nauka, jako Pan Jezus powiedział wtedy do apostołów, jest tak treściwa, że do dziś z niej czerpiemy wiele nauki i błogosławieństwa. Na każdy werset zapisany przez apostoła można by mówić kilka godzin. A potem Pan Jezus mówi dalej, a teraz jest ciasna brama i droga wąska, przez którą możecie przejść. I zdecydowanie zachęcał, wchodźcie przez ciasną bramę. Patrząc więc w naszej wyobraźni na ten rysunek namiotu zgromadzenia, jak, braterstwo, uważacie? Gdzie wtedy, kiedy Pan Jezus mówił do apostołów, w jakim miejscu znajdowali się wtedy apostołowie i ci, co Pan Jezus ich nauczał? Czy znajdowali się w świątnicy świętej? Czy znajdowali się na dziedzińcu? Czy znajdowali się może poza obozem? Tam, gdzie reszta Izraela była? Ja uważam, że znajdowali się na dziedzińcu. Dlaczego tak? Ponieważ przez to, że szli za Jezusem i słuchali Jego słów, Jego nauczania, to przez to samo dowodzili, że uwierzyli w Jezusa. Że też uwierzyli temu wszystkiemu, co do nich mówił Pan Jezus, i uwierzyli temu, co powiedział, że się jeszcze ma wydarzyć. Czego mają się spodziewać? Chociaż fakt jest, że nie wszyscy. Bo wiemy, że niektórzy odeszli, kiedy Pan nauczał o chlebie i o piciu krwi, to powiedzieli, że twardać to jest mowa. Wiele ich wtedy z uczniów Jego słysząc to mówili, twardać to jest mowa, któż jej słuchać może. I jak czytamy w Ewangelii Jana 6 rozdział, a 66 werset, od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Więc nie wszyscy za Nim poszli, ale ci, co za Nim poszli, co za Nim chodzili, to oni jakby już dowodzili tego, że swoją wiarą przeszli przez pierwszą bramę i znaleźli się na dziedzińcu w stanie usprawiedliwienia z wiary. Więc Pan, mówiąc do nich te słowa, nie mógł mieć na myśli tej pierwszej bramy na dziedziniec, bo oni ją już wiarą przeszli. Ale miał na myśli tą bramę, która jeszcze była przed nimi na ich drodze. I do niej zachęcał. Teraz wchodźcie przez ciasną bramę. Idźcie dalej. Wstąpcie na wąską drogę, bo ona prowadzi do żywota. A tych, którzy ją znajdują, jest mało. Musicie się zastosować do tego, co wam przedtem powiedziałem. Jak żyć moralnie, jakimi być w służbie Bogu, abyście mogli ostatecznie przejść przez tą ciasną bramę. I do takich ludzi, usprawiedliwionych z wiary, apostoł Paweł napisał list do Rzymian, 12 rozdział, a 1 werset, że wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Bóg powołuje do tej służby ludzi z dziedzińca, ludzi usprawiedliwionych przez ofiarę naszego Pana, bo z człowiekiem grzesznym Pan Bóg nie ma w obecnym czasie nic do czynienia. Dlatego uważam, że brama, o której pisze nas tematowy werset, przedstawia nam naszego Pana Jezusa. Ciasna, bo stawiająca wielkie ograniczenia i warunki dla człowieka ziemskiego. Ciasna dlatego, bo dająca możliwość i zapewnienie szczęśliwego ukończenia wąskiej drogi. Brama ciasna i wąska droga w wieku Ewangelii to jedyna możliwość osiągnięcia społeczności z Bogiem w tym ograniczonym przez Boga czasie. I proszę, braterstwa, kiedy spotykamy się w takich społecznościach jak dzisiaj na konwencjach, wszyscy zauważamy, że wśród nas jest wiele dzieci, jest wiele młodzieży, która będąc przysłuchuje się naszym rozważaniom. I myślę, że jako ludzie myślący, ludzie wchodzący w życie, to bardzo często zastanawiacie się nad swoim życiem, nad swoją przyszłością. Być może pytacie, jaką drogę wybrać, czy ta droga jeszcze jest możliwa. Wiem, że tak jest. Wiem, że o tym myślicie, bo sam kiedyś byłem młodym. I to dobrze, że o tym myślicie, bo nad swoim życiem należy myśleć. I należy się zastanawiać, i to z modlitwą. Czytacie, słuchacie przedstawianych nauk, jakie prezentuje nasza społeczność, i można powiedzieć, że wy wszystko wiecie. Tak jak kiedyś apostołowie, którzy słuchali naszego Pana na górze. I Pan na górze, kiedy kończył te słowa, kiedy kończył nauczanie, to pod koniec 7 rozdziału to nie powiedział tak, że to się jeszcze zastanówcie, jak się kiedyś spotkamy, to wrócimy do tego tematu, ale powiedział, jakżeście to zrozumieli, to teraz wchodźcie przez ciasną bramę. I każdy z nas kiedyś staje przed taką decyzją. A apostoł napisał w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, na 15 wersecie, że oto bowiem co mówi Pismo? Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zamykajcie serc waszych, jak w chwilach waszego buntu. Jeżeli uważamy, braterstwo, że jeszcze jest to dziś, ten czas łaski, to warto jest z niego skorzystać i cały czas korzystać przez całą drogę naszego poświęcenia, wchodzić przez tą ciasną bramę. Przez całą drogę naszego poświęcenia musimy korzystać z usprawiedliwienia, bo sami przed Bogiem jako grzeszni, niedoskonali nie znaczymy nic. Jesteśmy tylko jako dzieci gniewu. Jesteśmy dziećmi gniewu, jako i drudzy. Gniewu Bożego za przestąpienie przez Adama prawa Bożego. I wszyscy podlegamy karze śmierci Adamowej. Ale przez wiarę w ofiarniczą krew Pana naszego, która przedstawiona została nam w pierwszej bramie na dziedziniec, i to, że zobowiązaliśmy się wstąpić na drogę za Jezusem, że usłuchaliśmy tego Jego wezwania, wchodźcie przez ciasną bramę, pokazanego w tych drzwiach do świątnicy świętej, i przez to, że zawarliśmy przymierze ofiary z Bogiem, to przestajemy być dziećmi gniewu, ale stajemy się dziećmi Bożymi, a dla siebie nawzajem możemy się czuć i możemy się tak nazywać jako bracia w Chrystusie. I teraz Bóg, przyjmując te nasze chęci, póki się dziś nazywa, z których możemy jeszcze skorzystać, i patrzy na nas przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa i widzi nas jako ludzi doskonałych, jako ludzi usprawiedliwionych w Jezusie Chrystusie. I w wyniku tego przyjęcia spładza nas z Ducha Świętego do nowości żywota. I wtedy rozpoczyna się podróż nasza wąską drogą, która prowadzi, jak Pan powiedział, że prowadzi do żywota wiecznego. Dlatego osiągnięcia tej drogi, tego uczestniczenia w tej bramie i w tej drodze i osiągnięcia żywota wiecznego w zmartwychwstaniu, poza już tą trzecią zasłoną, poza trzecią bramą, gdzie znajdują się już tylko same lepsze rzeczy, życzę serdecznie Wam wszystkim braterstwo, co i sam pragnę. Amen.